To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku Kafe AZS. Dziś gościmy Damiana Bombola, byłego dziennikarza sportowego, sportowca, aktora, lektora, Mateusza Borka, Widzewiaka. Witaj.
Witam, witam wszystkich. Fajne, fajne przedstawienie. Lecimy dalej.
Polski sport bardziej Ciebie śmieszy, czy daje powody do radości?
No, w ostatnim czasie zdecydowanie widzę tu więcej takiego, powiedziałbym, pola komediowego. I gdzieś odnalazłem w sobie taką właśnie smykałkę do tego, żeby... No bo myślałem, jak odnieść się czasami do niektórych sytuacji, momentów, wydarzeń sportowych, bo nie ukrywam, że zawsze lubiłem mieć coś do powiedzenia w tym aspekcie, bo sport od dziecka był dla mnie bliski. Natomiast w ostatnich 2 latach, bo to już można powiedzieć 2 lata minęły od czasów, kiedy zacząłem właśnie tak dużym przymrużeniem oka podchodzić do tych naszych sportowych, głównie też piłkarskich tematów. No bo tak słusznie właśnie nazwałeś to, że to rzeczywiście to może śmieszyć już w pewnym momencie. Natomiast wydaje mi się, że czasami potrzebujemy takiego humoru. Dużo jest merytoryki, dużo jest rozmów, dużo jest takich dyskusji, debat na temat polskiej piłki
No
nożnej.
właśnie, dużo jest rozmów przy stole.
No przy stole siedzimy wszyscy, każdy gdzieś tam próbuje się, wysila, żeby znaleźć jakąś jeszcze ciekawszą, jeszcze bardziej oryginalną puentę, porównanie. I to takie jest, takie mam wrażenie, takie, no, takie bieganie dookoła trochę. Ale okej, jakby to też nie jest tak, że ja tylko to krytykuję absolutnie, bo uważam, że też jest miejsce, nawet potrzeba jest merytorycznej rozmowy i eksperci jak najbardziej są potrzebni. Bardzo cenię wielu ekspertów, wielu dziennikarzy sportowych. Natomiast ja gdzieś chyba po prostu, mimo że też wywodzę się z takiej grupy właśnie, można powiedzieć, merytorycznych ekspertów, dziennikarzy, to jednak szukałem trochę takiego innego miejsca dla siebie. Ja mam chyba taką bardziej chyba właśnie komediową gdzieś naturę w sobie. No i odkryłem to jakiś czas temu, a raczej już dawno, ale muszę powiedzieć, że niedawno się odważyłem, żeby w taki sposób podchodzić do tych naszych piłkarskich tematów.
No i jak doszło do tego odkrycia? W którym momencie? Kto ciebie najbardziej zainspirował?
Znaczy, to był proces, bo to też nie wynikało z tego, że nagle, o, myślę sobie, biorę telefon i coś tam nagram, coś tam sobie wymyślę, zaimprowizuję. Ja przez długi czas, kiedy naprawdę zbierałem się w sobie, najpierw występowałem przed moją żoną, której to kompletnie nie śmieszyło, więc to też
no to
było
najgorzej.
No najgorzej, bo nagle sobie, wiesz, gdzieś w sobie mam takie poczucie, że coś mam, że chciałbym coś pokazać światu, z czymś się w jakiś sposób uzewnętrznić, a moja najbliższa osoba, najbardziej ukochana, patrzy na mnie i już? Skończyłeś? To jest tak zwany koszmar komika, nie? Opowiadasz żarty, nikt się nie
Tak,
śmieje
tak.
raz za nim. Ale mimo to, no właśnie gdzieś chyba taki, nie wiem, wniosek i może taka porada dla wszystkich mężczyzn, ale też kobiet, jeżeli coś czujecie w sobie takiego, że kurczę, pod skórą jakaś motywacja, jakaś chęć właśnie podzielenia się z czymś światem jest tak na tyle silna, że a najbliższa osoba, partner, partnerka nie do końca to czuje, to idźmy za głosem swojego serca. Wiem, że może brzmi to banalnie, ale naprawdę czasami banały warto powtarzać.
No
Więc
zwłaszcza w takiej sytuacji, żona
w
to
tym
nie
przypadku to się
śmieszy.
sprawdziło.
No i, ale co, żona już docenia twoje poczucie humoru, czy nadal cisza?
Nie wiem, ostatnio tutaj stwierdziłem, że może pierwszego polityka spróbuję sprodiować, bo mam kilku na liście, no i tak
Grzegorz Braun.
wyskoczyłem z Grzegorzem Braunem, no i przygotowałem tekst, no i taką próbę zrobiłem, że mówię przede wszystkim, mówię, Paula, odpal proszę stoper, bo chcę mniej więcej zobaczyć, jak to, ile to będzie trwało, jak to sobie tak spokojnie przeczytam. No i oczywiście ocenia, no to właśnie skończyło się tak, że przeczytałem ten tekst, gdzie siliłem się już, żeby ten głos był w miarę zbliżony, natomiast to skończyło się również brakiem reakcji.
No nie, no już.
Więc miałem po prostu już takie poczucie zwątpienia, ale właśnie znowu coś tutaj poszło za mną, że idź w to i spróbuj. Wydaje mi się, że wyszło ciekawie, fajnie. Zobaczymy, jak to dalej będzie z tymi politykami, ale wracając jeszcze do tych początków, prawda też jest taka, że ja już w sobie coś takiego czułem, pracując w redakcji sport.pl.
No tak, w ogóle
Tam
zaczynałeś od Gazety Wyborczej, tak? Od łódzkiej.
od łódzkiej redakcji Gazety Wyborczej, oddziału sportowego,
No a potem
później
sport.pl
założyłem
to jest jakby ta
sport.pl,
sama
tak?
grupa.
Ale już ten sport taki bardziej ogólnopolski, już te tematy znacznie szersze niż tylko lokalne. Ja, będąc w tej redakcji, już wtedy tak próbowałem jakoś napomknąć moim szefom, moim redaktorom naczelnym, że może coś takiego byśmy porobili trochę zwariowanego. Sam nie miałem na to do końca pomysłu, ale to chyba nie był też moment. YouTube wtedy też taki był bardzo, znaczy on się niesamowicie rozrastał, ale chyba tam brakowało może jakiegoś takiego większej rozmowy na ten temat, bo ja zawsze uważam, że najfajniejsze pomysły rodzą się w zespołach. Oczywiście samemu też można wymyśleć wiele wspaniałych rzeczy, ale ja jestem takim, że powiedzieć, dziennikarzem stadnym się zawsze uważałem. Zawsze najfajniejsze pomysły mi przychodziły na wszelakich kolegiach i tam jakby najfajniejsze pomysły się urodziły. Natomiast tutaj być może zabrakło z mojej strony jakiejś też konsekwencji, bo być może i wcześniej mogłoby coś się takiego pokazać. A może właśnie dobrze się stało, bo na wszystko też przychodzi odpowiedni moment, czas i też nie ma się co, nie wiem, przejmować tym, że kiedyś z czymś nie wystartowaliśmy, a mogliśmy, ale skoro to się wydarzyło później, to znaczy, że też musiało to w jakiś sposób dojrzeć. I nabrałem odwagi, tak? Bo nie ukrywam, że byłem po prostu, no, bałem się, czułem krople potu na swojej głowie, kiedy już coś tam skończyłem. Nagrałem jedną, drugą, trzecią próbkę. Pierwszym takim człowiekiem, którego wziąłem na warsztat, że się tak wyrażę, był Mateusz Borek.
No to osoba, która nie słynie z dystansu do siebie.
Właśnie, no taki jest jakiś na pewno
Przynajmniej
i
taki jest jego
obraz tego,
obraz z boku.
tak, taki obraz. I kiedy
Niemniej
ja
jednak
decydowałem
pojawiłeś
się,
się w studiu z lustrem.
i kiedy decydowałem się na publikację pierwszej takiej impresji właśnie, gdzie starałem się przedstawić Mateusza Borka, to byłem po prostu przestraszony, bałem się tego cholernie, tym bardziej, że nie wiedzieć czemu opublikowałem tę parodię na Twitterze. Ówczesnym jeszcze Twitterze, że to chyba, a już to był, zresztą nieważne, dla mnie to jest Twitter, ale wiemy, jaki jest Twitter, wiemy, jaki potrafi być bezlitosny, wiemy, jacy też są użytkownicy, którzy, no, nie chcą używać jakichś tych, ale generalnie nie są delikatni w ocenach.
Nie.
Tak to ujmę. A tutaj się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, bo nagle zażarło, tak? To Twitter, bastion piłkarski i jeśli chodzi o zainteresowanie polskim sportem, w szczególności piłką nożną, no i to zażarło, tak? Czyli jakby to ta grupa docelowa była tym, no, ogromnie tak ukontentowana. No i poszedłem za tym. Pojawiły się kolejne postaci. Michał Pol, pamiętam Zbigniew Bonie,
Też dobre przykłady.
który był totalnie improwizowany. Zbigniew Bonie, gdzieś później wynalazłem w sobie Artura Wichniarka. Szukałem takich osób, które są bliskie mi w jakiś sposób, jeśli chodzi o mimikę, jeśli chodzi o tembr głosu. Lubię sobie czasami tak troszeczkę tak w domu potrenować. No i to czasami wychodzi od razu, czasami czuję, że jest coś w tym, ale należy jeszcze popracować, jeszcze zwracać uwagę na jeszcze jakieś takie detale, bo to zawsze ludzie doceniają te największe detale. Ja też to lubię tak, kiedy ktoś mi na przykład wyciągnie, o nie, tutaj to, jak zaakcentowałeś, było po prostu fantastyczne. I nie ukrywam, że takie komentarze są oczywiście bardzo miłe i bardzo je sobie cenię. Cenię sobie również krytykę, bo zdarzyło się pewnie wiele fajniejszych, mniej udanych tych wcieleń, ale zawsze wynikało to z takiej przede wszystkim próby sprawdzenia siebie i zrobienia czegoś właśnie z żartem, z humorem, tak? To też nie zawsze jest tak, że ja się silę, żeby ten głos oddać jeden do jednego, bo to nie ma takiej możliwości. Ale właśnie czasami żart może być udany właśnie poprzez albo danie, zbliżenie się do głosu, albo właśnie poprzez tekst, albo poprzez jakąś inną cechę charakterystyczną. Ja nie ukrywam, że ja to lubię. To mi sprawia frajdę i cieszę się, że też innym osobom w jakiś sposób też to umila czas.
No dobrze, a z kim ci nie wyszło?
Mi nie wyszło.
Kogo jest najciężej u nas sparodiować?
Wiesz
Może.
co? Wiesz, że ja kiedyś, tuż po właśnie
No.
Mateuszu Borku pierwszym, po bardzo udanym Michale Polu i tam jeszcze Zbigniewie Bońku, pamiętam, porwałem się, z motyką na słońce i na chwilę wcieliłem się w Krzysztofa Stanowskiego.
Oj.
I to było coś takiego, że ja oczywiście też nie chodzi o to, co przed chwilą powiedziałem. Starałem się znaleźć jakąś taką charakterystyczną cechę. U niego zauważyłem takie pauzy, które on stosuje, kiedy kogoś zaczyna grillować. Tu wydawało mi się takie, że on tak nagle ciśnie, jakby te kolejne ciosy słowne w jego wykonaniu są oddawane, i nagle taka pauza, taka charakterystyczna. Nie wiem, czy to było udane. Wtedy wydawało mi się, że tak, że to jest to. No i to było na tyle świeże po tych wcześniejszych udanych właśnie interpretacjach różnych osób, parodiach, że była jednocześnie grupa, która uznała, że to było super, ale też oczywiście cała grupa fanów, ogromnych fanów Krzysztofa Stanowskiego, którzy tam jechali po mnie jak.
Jak można.
Więc stwierdziłem, że chyba to nawet nie chodzi o to, że ja tam nie wiem, nie chcę się tam. Nie wiem, tam kopać z jego fanami, wyznawcami. W każdym razie myślę, że nie było to takie całkiem złe, ale wtedy było takie, pamiętam, że mocno to przeżyłem, bo to było takie, wiesz, po pierwszych naprawdę takich udanych kreacjach, gdzie te opinie były bardzo pozytywne, i nagle zmierzyłem się też z takim, no, prawie że hejtem niemalże, jeśli chodzi o reakcję tych osób, dla których Krzysztof Stanowski jest czymś więcej niż dziennikarzem i twórcą, być może przyszłym prezydentem.
No dobrze, ale z Mateuszem Borkiem doszło do spotkania.
Doszło do spotkania
Przed kamerami.
przed kamerami. To była bardzo ciekawa historia, ponieważ mieliśmy już kontakt jakiś czas. Pamiętam, że nawet parę miesięcy po tym, jak ja zacząłem w jakiś sposób go tam właśnie parodiować, skontaktował się ze mną, zaproponował współpracę w kanale sportowym. Ja chyba wtedy nie byłem do końca gotowy na to, bo temat dotyczył takiego dosyć długiego formatu i bardzo częstego. Ja się na początku bardzo tak optymistycznie na to, można powiedzieć, podpaliłem. Mówię tak, biorę na siebie, będę co tydzień tutaj serwował wam dawkę humoru najwyższych lotów. I nagle, kiedy usiadłem do pisania scenariusza pierwszego odcinka, tam rozpisywanie Czterech Ról, no to po prostu scenariuszowo po prostu poległem, można powiedzieć. Tak to mnie troszkę przerosło. No i przez jakieś tam parę miesięcy temat się urwał, bo stwierdziłem, że ja po prostu, no, jednoosobowo tego chyba nie pociągnę, jeśli chodzi o scenariusz, pewnie i reżyserię, granie tego w roli jednoosobowej. To było dla mnie chyba zbyt ciężkie wtedy zadanie. No ale temat wrócił pod koniec ubiegłego roku, kiedy właśnie siedzę sobie któregoś wieczoru z żoną i dostaję wiadomość od Mateusza: robimy coś. To w takim sensie, jeśli chodzi o coś. Ja mówię, no pewnie, że tak, jakby tym bardziej to się zbiegło z takimi komentarzami moich widzów, gdzie oni wręcz domagali się takiego właśnie spotkania. Zrób
Konfrontacji.
coś tam z Mateuszem, albo zadzwoń do Hate Parku jako Mateusz Borek.
O,
I
to by było
pewnie
coś.
miałem, i chodziło mi to po głowie. Tyle tylko, że ja chyba nie mam takiej, wiesz co, takiej natury, takiego trochę skandalisty, takiego prowokatora. Ja raczej, nie wiem, może to wynika z tego, że już jestem tatą, mam dwójkę dzieci i tak troszeczkę staram się nieinwazyjnie podchodzić do tego humorystycznego formatu, który prezentuję. Chociaż oczywiście zdarza się, że pewnie są osoby, które są urażone tym, w jaki sposób zostały przedstawione. Jeśli tak, no to nie miałem na celu nikogo obrażać. Jakieś tam pewnie szpileczki zdarzyły się, ale to właśnie chodzi o dystans. Natomiast wracając do tego spotkania, no to mówię, słuchaj, zróbmy coś właśnie, że ja to ty, no ty to ty, nie? Takie coś właśnie. Na początku był zdziwiony, bo chyba nie tego się spodziewał. Mówi, nie wie, jak on się tam odnajdzie. No, spróbujmy. No, spróbujmy, wiesz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast mówię, słuchaj, to ja dodam, ja to wszystko napiszę. Rozpiszę tam kwestie i wyślę ci. I zobaczysz, czy będziesz z tym okej, okay, czy nie. No i tam wysłałem mu po 3 tygodniach. Brakło tam odzewu. Piszę, wtorek, 14:30 w kanale sportowym robimy. Mówię, dobra, lecimy z tym.
Konkret, konkret, no.
Jestem, konkret, konkret, no, tak, wiesz, jakby konkret po prostu. Jestem, słuchaj, w garderobie, szykujemy się do wejścia do studia. Ja z tym tekstem gdzieś tam sobie jeszcze patrzę na te kwestie, bo zależało mi, żeby pewne takie, no, złote cytaty wybrzmiały. Przychodzi Mateusz i mówi, co nam przygotowałeś? Pokaż. I mówię, czyli nie czytałeś tego, tak? No to już wiedziałem, że będzie jedna wielka improwizacja, że będziemy szczyli. I wiesz co, tak siedzieliśmy w tym studio bez żadnego operatora przez 30 minut. Gadaliśmy na jednym ujęciu, co nam ślina na język przyniosła, a później wszystko też sprawiła magia montażu kapitalnie. Taki chłopak to zmontował, jeszcze współpracowałem z nim i wydaje mi się, że wyszło naprawdę prawie 9 minut takiego humoru. Sam nie wiem, i jaką formę to miało? Czy to był sketch, czy to był trochę jakiś stand-up, czy to była taka, wiesz, jakaś, no, fantazja totalna. No ale spodobało się, było to z pewnością coś nowego. Pisali mi ludzie, kiedy będzie druga część. Nie wiem, czy jest na to przestrzeń, bo z takimi rzeczami, które się właśnie przyjęły i miały super efekt, to czasami może nie ruszać z tego, albo może wrócić z tego za jakiś czas, może w innej formie. Ja jestem otwarty oczywiście.
A ty teraz spędzasz czas w San Francisco. Co tam robisz? Widziałem, że obserwowałeś między innymi futbol amerykański, mecz futbolu amerykańskiego
No właśnie, byłem po raz
na
pierwszy.
tamtejszym stadionie.
Byłem po raz pierwszy na Levi's Stadium w mieście Santa Clara, gdzie grają San Francisco 49ers, czyli futboliści amerykańscy. I no, ja muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem całej tej otoczki. Grali, to były derby Kalifornii. San Francisco
To niczym
49ers.
jak derby Legia Polonia.
Los Angeles Rams. Wiesz? No wiesz co? To jest po prostu coś niesamowitego, bo ja samego sportu, samej dyscypliny nie rozumiem. Ja nie znam zasad. Oczywiście
Nikt z nas nie rozumie. Umówmy się.
podstawowe znam, ale ja przede wszystkim poszedłem tam na doświadczenie i zawsze chciałem obejrzeć mecz futbolu amerykańskiego, NBA, NHL. No to jeszcze mam kilka takich celów przede mną, ale sama otoczka była po prostu niesamowita. Tam ponad 40 tysięcy ludzi na stadionie, ale to show rozpoczęło się na grubo ponad kwadrans przed rozpoczęciem gry. Był Święty Mikołaj na wielkim telebimie, który skandował Beat LA! Beat LA! Beat LA! Stadion oczywiście zareagował bardzo żywo. No i nieprawdopodobne wykonanie hymnu Stanów Zjednoczonych. Oni mają to w zwyczaju. Przed każdym meczem jest odgrywany hymn na żywo. I ja miałem ciarki. Naprawdę, ja jeszcze obserwowałem ludzi stojących obok, widziałem łzy wzruszenia u kibiców. Więc jeśli chodzi o te wszystko okraszone fajerwerkami, jakby to był prawie Super Bowl, ale zakładam, że na Super Bowl jest jeszcze lepiej. W każdym razie mecz nudny, co chwila przerwa, co chwila coś tam jakieś dochodziło do starcia, przerywana gra, ale ludzie tam się nie nudzą. Wyobraźcie sobie, że ja byłem pod takim wrażeniem, że tam tak naprawdę to jest coś, co przypomina pewien taki po prostu wydarzenie społeczne, gdzie spotykają się ludzie. Już na parkingu zaczyna się to jakby celebracja tego spotkania, barbecue, grille rozpalają. Następnie impreza przenosi się na sam stadion i tam w tych korytarzach, gdzie są bary, bar przy barze, tam siedzą ludzie, gadają ze sobą, kibice jednych, czasami drugich, a mecz trwa równolegle. U nas w Europie my inaczej podchodzimy w ogóle do, jakby to powiedzieć, takiej konsumpcji meczu, czyli głównego wydarzenia. Dla nas liczy się to, co się dzieje na boisku. Możemy się oczywiście pobawić tam w cheerleaderki, w różne konkursy, gry, możemy
No,
kupić
chociaż
sobie.
dla kiboli liczy się to, co na trybunach.
Też prawda, dla tych najbardziej zagorzałych fanatyków. Tak, tam liczy się przede wszystkim doping i rzeczywiście piłka nożna, czy tam mecz nie do końca jest czymś najważniejszym, ale mówię o takich bardziej kibicach, którzy idą na mecz, przy okazji też pośpiewać, podopingować, ale no jednak mecz jest głównym wydarzeniem. Tutaj jest zupełnie inaczej. Jest to różnica, którą z pewnością trzeba jakoś bardziej może poznać, bardziej się w to wgryźć. Ale doświadczenie fajne. Tym bardziej, że ja się wychowałem na wielu filmach z lat 90., gdzie futbol amerykański odgrywał naprawdę bardzo ważną rolę. I mimo, że ja właśnie tak nawet sobie niedawno uświadomiłem, będąc na tym meczu, że nie znam kompletnie tych zasad, to jako dziecko oglądałem, nie wiem, Forresta Gumpa, oglądałem męską grę z Alem Pacino i ja się po prostu tym tak emocjonowałem, co się za chwilę wydarzy, czy on z tą piłką przejdzie przez tą linię. Oni tak to umieli pięknie opowiedzieć, że nie trzeba było znać zasad, a człowiek się tym filmem emocjonował.
A jakie ty masz doświadczenia ze sportem akademickim?
Ze sportem akademickim mam takie doświadczenie, że oczywiście trenowałem piłkę nożną, ale to też później, ale też grałem na studiach. No a przede wszystkim moja taka największa rola zaczęła się, kiedy zacząłem pracę w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i jednocześnie zacząłem również pracę w klubie sportowym AZS AWF Warszawa. Moim celem było takie jak najbardziej zbliżenie uczelni z klubem na wielu płaszczyznach, głównie medialnych, PR-owych i kilka naprawdę bardzo fajnych projektów nam się udało zrealizować również z innymi osobami. Tam też poznałem kilku czołowych działaczy AZS-u, z którymi też tam kilka projektów stworzyliśmy. I taki format newsowy, telewizyjny, i jeszcze było wiele takich też eventowych spraw. Bardzo miło wspominam ten czas, bo nie tylko dla uczelni, ale też tutaj dla klubu kilka fajnych furtek medialnych udało się otworzyć. Byliśmy w dużych telewizjach, w dużych programach, więc gdziekolwiek tylko mogłem uruchomić kontakty, tam też pchaliśmy zawodników, aby się mogli po prostu jak najlepiej zaprezentować. Starałem się też odświeżać legendy, bo AZS AWF Warszawa jest no, klubem niesamowicie utytułowanym. Największy wielosekcyjny klub w Warszawie z ogromnymi tradycjami, z ogromnymi sukcesami i gdzieś tam również i z kanclerzem Maciejem Hartwilem, kanclerzem uczelni. Bardzo jestem z tego, taki powiedziałbym nawet dumny, że mogłem być w zespole, który stworzył ten piękny mural na wielkim wieżowcu na Bielanach, w Rotaku, w słynnym domu akademickim rotacyjnym na AWF-ie z 10 gigantami polskiego sportu, to byłymi studentami AWF Warszawa, ale też część z nich to przede wszystkim ikony właśnie AZS AWF Warszawa, czyli bardzo polecam. Jak kiedyś będziecie na AWF-ie, to możecie naprawdę zrobić sobie piękny spacer na całym kampusie i z pewnością zauważycie gigantyczny mural z wizerunkami 10 supersportowców, medalistów olimpijskich, medalistów Mistrzostw Świata. Także to było coś wspaniałego.
Jest, polecam bardzo serdecznie. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Jakie masz plany na 2025?
Dalej robić to, co sprawia mi ogromną frajdę. Mam jeszcze takie plany, o których tam może nie będę może publicznie mówił, ale sobie coś rozpisuję. Chciałbym się dalej spełniać w wielu płaszczyznach, zarówno takim dziennikarskim, bo wciąż się uważam za człowieka, który nie tylko lubi i potrafi rozśmieszać innych osób, inne osoby, ale też dalej gdzieś po prostu iść za tym, co jest mi bliskie, co, co, czego się zawodowo wywodzę. No i oczywiście kolejne plany związane z dużymi imprezami sportowymi, w których też czuję się dobrze. To też wymaga pewnego przygotowania fizycznego. Dlatego też tutaj w Kalifornii nie tylko wyjeżdżam z rodzinką i nie podróżuję, ale też staram się tutaj aktywnie spędzać ten czas, biegam. Bo dużo też wyzwań będzie takich właśnie związanych z imprezami sportowymi. Chciałbym zrobić jeszcze kilka też takich fajnych projektów. Zobaczymy, do czego mnie to zaprowadzi. Ja zawsze, tak chyba do tej pory życie najbardziej mnie nauczyło, że ja nie mam aż takich wielkich planów. Jestem otwarty na to, co może się za chwilę otworzyć. Jestem otwarty na inne osoby, z którymi jestem blisko, z którymi współpracuję. I idę z takim życiowym flow, wiesz? I to czasami też jest ważne, że nie mam takiego planu od A do Z, że w lutym będę tu, w marcu osiągnę to. Zawsze, gdzie widzę, że jest szansa, gdzie widzę w tym jakąś przestrzeń do rozwoju. Ufam sobie i zawsze jakoś najlepiej na tym wychodziłem. Pojawiały się i, wiesz, porażki, pojawiały się i błędne decyzje, ale to jest, wydaje mi się, że fajne, żeby tak pozwolić, zaufać życiu i niech się to potoczy, jak ma się potoczyć. Bądźmy aktywni, bądźmy uważni, tacy czujni, ale też z optymizmem idźmy w te różne szanse, które nam się otwierają i będą otwierać.
Go with the flow. To jest piosenka zespołu, które tutaj w okolicach grasuje. Więc polecam ci bardzo, bardzo serdecznie Queens of the Stone Age. No i chyba tego, żeby żonę w końcu rozśmieszyć.
No, jest to problem, nie ukrywam. Słuchaj, zabrałem ją kiedyś. Tak na koniec powiem taką anegdotkę. Wiesz, bo w tym roku też jestem bardzo zadowolony z tego, że udało mi się zrobić taką mini trasę niestand-upową. Bardzo ciekawe doświadczenie. Nie ukrywam, że bardzo wzbogacające. No i na jeden z występów takich moich właśnie w Warszawie zaprosiłem moją żonę. Usiadła sobie na jednym z ostatnich rzędów, żeby się nie rzucać w oczy. I jakby to powiedzieć, nie był to udany występ. Zmierzam do tego, że byłem po trzech występach, gdzie czułem po prostu, wiesz, taki przypływ mocy, że ja po prostu tam, no, publika fajnie reagowała i były super reakcje i była dobra atmosfera. A ten występ, pamiętam, w Warszawie był taki, gdzie właśnie tych reakcji było mniej i było ciężko i momentami już naprawdę czułem coraz cięższe krople potu na czole, no ale wytrwałem, więc moja żona, mimo że oczywiście ma mnie za wesołego człowieka, za takiego, który potrafi ją rozśmieszać, oczywiście, żeby nie było, ale w tej profesji, w której się ostatnio bardzo dobrze odnajduję, no ona tego humoru nie czuje.
Damian Bombol był gościem Kafa AZS. Dzięki wielkie,
Bardzo
Damian,
dziękuję.
za
Chciałbym
rozmowę.
wszystkich gorąco pozdrowić. Życzę wszystkim słuchaczom, kibicom, sympatykom, działaczom, członkom Akademickiego Związku Sportowego wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Kochani,
No właśnie,
dokończamy.
może byś jakiegoś działacza ponaśladował.
Ale jest od nas? No nie
No.
mogę, tak wiesz,
No
na
nie,
kogo?
no.
Daj spokój. Nie byłem przygotowany. Ale wiesz co? Może kiedyś zróbmy jakąś dogryweczkę. Ja się przygotuję.
Dobre, jesteśmy umówieni.
Ja się
Jesteśmy
przygotuję.
umówieni.
Zdrówka, kochani. I literka A, literka Z, literka S jak AZS. Kto AZS-u nie szanuje? Nie będziemy kończyć. Trzymajcie się.
Dzięki wielkie, to wszystko na dziś. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Kafa AZS. Cześć.
To jest Kafe AZS.